Kiedyś czytałem taką ciekawą książkę. Był to wywiad Rzeka z pewnym kapłanem, który kilka lat wcześniej porzucił kapłaństwo. Odszedł ze wspólnoty zakonnej, do której należał, a że jest znany i w Polsce, i na świecie, jest medialny, często się wypowiada, zdaje się być ekspertem w różnych dziedzinach, to postanowili, że z nim zrobią wywiad. I rzeczywiście w tej książce ten ex-kapłan daje wiele rozwiązań, co zrobić, co zmienić w Polsce, na świecie, w Watykanie i w polskim kościele, żeby żyło się jak w niebie. Wiele różnych mądrych i mniej mądrych rzeczy wypowiada, ale w pewnym momencie dziennikarz, który ten wywiad przeprowadza, przywołuje nazwisko innego zakonnika, takiego, który mieszkał z tym bohaterem tej książki w jednym klasztorze, zresztą tu w Krakowie, a który zginął kilka lat wcześniej w wypadku samochodowym. I ten dziennikarz tak trochę chce włożyć kij w mrowisko, sprowokować, by ten udzielający wywiadu troszeczkę tak więcej powiedział o tym swoim nieżyjącym już współbracie. A ten eks-ksiądz mówi tylko jedno zdanie. Wie pan, nie powiem panu dużo, ale powiem panu, że my, zakonnicy, nigdy po sobie nie płaczemy. My, zakonnicy, nigdy po sobie nie płaczemy. I można zapytać, dlaczego? Dlaczego, jak się jest w jednym klasztorze, w jednym zakonie, dlaczego jedni po drugich nie płaczą? Może dlatego, że mają słabe relacje. Może dlatego, że nie łączy ich jakaś wielka zażyłość. Może dlatego, że te relacje są zimne, jakieś takie dalekie. Chociaż w zakonie mówimy do siebie bracie. Może dlatego właśnie w zakonie się po sobie nie płacze, że te relacje są takie mało serdeczne. A może z innego powodu. Może dlatego, że gdzie jak gdzie, ale w zakonie zakonnicy wiedzą, że śmierć jest przejściem do lepszego życia. Może dlatego, że w zakonie jest wiara w to, że kiedyś w domu Ojca wszyscy się spotkamy. Może dlatego ten eks-zakonnik, eks-kapłan powiedział, że w zakonie zakonnicy po sobie nie płaczą. Zobaczcie, moi drodzy, są takie rozstania, kiedy łzy i smutek i żałoba i przygnębienie są czymś oczywistym. Chyba każdy z nas kiedyś żegnał kogoś i śmierć, rozstanie, pożegnanie wywołało łzę na policzku. Ja mam takie doświadczenie z tych ostatnich dni, bo właśnie we wtorek pochowałem moją babcię. Żal, smutek, jakieś takie, może nie pretensje do Pana Boga, ale znaki zapytania, tym większe, że 2 miesiące temu pochowałem dziadka. I to są takie rozstania, które rzeczywiście wywołują smutek, żal, łzy. Zobaczcie, dzisiaj w Ewangelii też jest o rozstaniu. Apostołowie rozstają się z Jezusem. Ale to rozstanie jest inne od tego, które normalnie gdzieś tam możemy sobie przywołać w pamięci. Ewangelia mówi nam, że Jezus, kiedy zostaje uniesiony do nieba, błogosławi im, a oni z wielką radością wracają do Jerozolimy i później stale przybywają w świątyni, gdzie uwielbiają i błogosławią Boga. Dlaczego to rozstanie apostołów z Jezusem, a Jezusa z apostołami tak bardzo różni się od tych naszych ludzkich pożegnań i rozstań? Zobaczcie, kluczem do zrozumienia tego fragmentu jest wiara apostołów. Jak człowiek ma wiarę w sercu, to rozstanie, pożegnanie będzie potrafił przeżywać w kluczu nadziei, nadziei na przyszłe spotkanie. Dzisiaj możemy, drodzy, zapytać, czy jak z tą wiarą jest w naszym życiu. Jak jest z wiarą w zmartwychwstanie Jezusa i w Jego wniebowstąpienie? Całkiem niedawno na potrzeby katechezy w liceum szukałem danych statystycznych o tym, jak to w polskim kościele te statystyki wyglądają. I słuchajcie, 47% wierzy w to, że Jezus zmartwychwstał. Tylko tyle. Z grona wszystkich, którzy uznają się i uważają za chrześcijan. Niecałe 50% wierzy, że Jezus zmartwychwstał. Jakże ci wszyscy niewierzący w zmartwychwstanie będą potrafili z nadzieją przeżywać pożegnania ze swoimi bliskimi, z tymi, którzy odchodzą z tego świata, wyprzedzają nas w drodze do wieczności. Przecież wiara w zmartwychwstanie Jezusa jest kluczem. Jak nie wierzysz, że Jezus zmartwychwstał, to twoje pożegnanie z bliskimi będzie pełne żalu, smutku, pretensji do Pana Boga. Ale jak wierzysz, że Jezus zmartwychwstał, to będziesz miał w sercu nadzieję. Gdyby Chrystus nie zmartwychwstał, daremna byłaby nasza wiara. Więc dzisiaj, kochani, przy tej okazji uroczystości wniebowstąpienia Pańskiego pytamy się o naszą wiarę. Bo łatwo jest powiedzieć w credo: wierzę w jednego Boga, wierzę w zmartwychwstanie i tak dalej, i tak dalej. To się łatwo mówi, nie? Na mszy świętej mówimy, to tak można podłączyć się pod innych i wypowiedzieć. Ale czy naprawdę wierzysz, że Jezus zmartwychwstał? Czy naprawdę wierzysz, że Jezus wstąpił do nieba? Pytamy się dzisiaj o tę wiarę. A druga rzecz, drodzy, na którą chcę zwrócić uwagę, to jest miejsce, z którego Jezus wstępuje do nieba. To jest Góra Oliwna. Jezus wstąpił do nieba z Góry Oliwnej, z tej samej góry, gdzie zaczął swoją drogę krzyżową. Góra Oliwna to jest miejsce tej modlitwy Jezusa przed męką. To wtedy poci się krwawym potem. To za chwilę przyjdzie Judasz. To jest to miejsce. Miejsce, początek najbardziej dramatycznych doświadczeń, jakie Jezus przeżywał na tym świecie, na tej ziemi. I zobaczcie, to nie jest przypadek, że wstępuje do nieba, a więc objawia swoją chwałę, pełnię swojej chwały, właśnie w tym miejscu, gdzie po ludzku doświadczył tego, co jest najgorsze. Męki, śmierci, cierpienia, zdrady. Co nam to pokazuje? To nam pokazuje, że te wszystkie nasze trudne doświadczenia, które mamy, te wszystkie nasze góry oliwne, też z pomocą łaski Bożej mogą w naszym życiu przemieniać się w takie miejsca i przestrzenia Bożej chwały. Jeżeli teraz masz jakąś górę oliwną, przypominasz takiego Jezusa, który się poci, który się modli, który się boi. Jezusa, który jest zdradzony, który za chwilę będzie umęczony. To pomyśl, że Pan Bóg chce cię na tej górze tak przemienić, żeby twoja góra oliwna stała się miejscem, gdzie doświadczysz Jego szczególnej łaski, i przez to objawi się chwała Pana Boga. Tak jak w przypadku Jezusa. Kiedy Jezus wstępuje do nieba, objawia się Boża chwała. Nie zrobimy, drodzy, tego sami. To Pan Bóg musi tą naszą górę oliwną przemienić w górę chwały. Ale my możemy Mu na to pozwolić albo nie. Dlatego pomyślcie, drodzy, przez chwilę o tych waszych trudnościach, o tym, co serce niepokoi, co głowę zaprząta. I właśnie teraz, za chwilę, w takiej krótkiej chwili ciszy, poproście Pana Jezusa, aby to wszystko, co trudne, zostało tak przemienione, żeby objawiła się Boża chwała i Boża moc. Amen.